Się pomodlić. Pomodlić. Panie, dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, za to, że dzisiaj jesteśmy w tym najzaszczytniejszym momencie, kiedy sięgamy po Twoje Słowo. A to, co Ty powiedziałeś, się nie zmienia. To trwa na wieki. Niebo i ziemia przemija, ale Twoje Słowo trwa na wieki. Panie, dziękuję Ci, że po to Słowo możemy dzisiaj sięgać i się karmić. Panie, rozlewaj dzisiaj mądrość pośród nas, poznanie. Niech duch bojaźni Bożej, poznania, mądrości przepełnia obficie do przelewu nasze serca. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. Kochani, było to dla mnie ogromnym przywilejem i zaszczytem móc kolejny raz usługiwać na zimowisku tutaj wśród młodzieży. Jestem z Ustronia i od razu chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z Ustronia od wszystkich braci, sióstr, pastora, wszystkich, którzy tam się zgromadzają w imieniu Pana Jezusa. Kochani, tak jak było na samym początku powiedziane, ja będę chciał kontynuować nieco, ale także z innej perspektywy dzisiaj, w niedzielę, niż to robiłem do tej pory przez te kilka dni, popatrzeć na przyjście Pańskie, na temat przyjścia Pańskiego. I wiem dzisiaj jedno, że nawet jeśli którykolwiek młody człowiek nie szanuje starszego człowieka, jeśli nawet mamy na tyle czelności i pychy w sercu, aby nie szanować się nawzajem, to wiem jedno, ta prawda poszanuje każde pokolenie, bo ona dotyczy każdego pokolenia bez wyjątku. I nawet powiem tak, że coś szczególnego będzie miało miejsce dla tych starszych pokoleń. Pan Jezus powiedział, przez usta Pawła, my, którzy żyjemy, nie wyprzedzimy tych, którzy odeszli. Nawet jeśli my pogardzamy naszymi ojcami, Pan tego nie uczyni. On uszanuje starszych, którzy już odeszli, ich pierwszych wezwie do siebie, a my zaraz za nimi. Kocham Boga i to, jakim On jest. Kochani, będę chciał, tak jak już powiedziałem, z innej perspektywy dzisiaj popatrzeć na temat przyjścia Pańskiego i posłużę się tą przypowieścią gdzieś u końcu tej usługi, którą się wczoraj posługiwałem. Mówię to dla tych, którzy wczoraj słuchali. Ale będziemy chcieli spojrzeć w takim szerokim horyzoncie na całą historię życia ludzkości na podstawie tylko trzech przypowieści, które zawarte są w Ewangelii Mateusza od 21 rozdziału, od 28 wiersza poprzez 22 rozdział i 14 wiersz. I zanim ten tekst będziemy czytać, będę chciał podzielić tak na potrzeby tego kazania i wierzę, że nie popełnię błędu. Świat, historię świata na trzy okresy. Na trzy okresy, które dzielimy pod względem relacji między Bogiem a człowiekiem. I każdy, który bada historię, który popatrzy troszkę wstecz na historię świata, doszuka się takich trzech spektakularnych, zupełnie różnych od siebie okresów w dziejach ludzkości, które charakteryzowały się inną zasadą relacji z Bogiem. Pierwszy z nich to jest ten okres, kiedy po ziemi chodzili pierwsi ludzie. To jest bardzo specyficzny okres. Czas w historii ludzkości. To czas, kiedy po raz pierwszy i tylko w tym okresie padają słowa najcieplejszej i najbliższej relacji z Bogiem, jakiej kiedykolwiek mógł doświadczyć człowiek. Henoch chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. Nigdzie więcej nie wyczytamy takiej relacji, takiego określenia. Nigdy potem nie przeczytamy takich słów w Biblii. Tylko Henoch, tylko Noe. Padają tak ciepłe, tak bliskie, takie głębokie słowa. Chodził z Bogiem. Jego każdy dzień, jego każdy krok wypełniony był tą głęboką świadomością Boga, bliskością i Jego obecnością. To jest jeden z okresów. Od stworzenia, a więc od stworzenia człowieka do momentu, kiedy na arenie dziejów pojawia się Mojżesz. Kiedy pojawia się człowiek wybrany, mąż Boży, aby wyprowadzić lud i uczynić, stworzyć państwo, naród, zorganizowany naród. To ten drugi okres, to ten drugi okres w dziejach ludzkości, okres Izraela. I ten okres, ten czas w historii dziejów ludzkości znowu charakteryzuje się inną zasadą relacji z Bogiem. Tam wszystko zostało uporządkowane w zakon, w prawo, w szaty, w nabożeństwa, w świątynne ceremoniały, w naczynia, w osoby odpowiednie na odpowiednich stanowiskach. Tam wszystko miało swoje miejsce, cel i znaczenie. To już było coś innego niż do tej pory. Inaczej Bóg zechciał się objawić w tym okresie. Do innej jakby społeczności nawoływał lud Izraela. To był ten inny okres w dziejach ludzkości. Już nigdy potem, kiedy Izrael stanowił jedyny wyznacznik prawdziwości Boga, już nigdy potem Bóg nie będzie się objawiał wobec całego świata poprzez Izrael. Oczywiście ci, którzy badają czasy ostateczne, wiedzą, że Bóg będzie bardzo zainteresowany Izraelem w ostatnich czasach. Ale już nigdy więcej Pan Bóg nie użyje tego narodu, aby objawić i zachęcić całą ludzkość do relacji z Nim. To później udowodnię. Owszem, Bóg objawi się poprzez Izraela, ale kiedy czytam Ezechiela 38 rozdział, tak, objawi się przed obliczem wszystkich narodów, które ruszą z połem na Izraela, ale objawi się, aby dokonać sądu, aby objawić swoje wielkie imię, potężne imię, sąd. To będzie objawienie sądu. Takiego sądu, że Izrael będzie palił tym, co pozostało po tym sądzie przez 7 lat. Takiego sądu Bóg dokona w tym czasie późniejszym. A więc okres Izraela. Ale ci, którzy uważnie czytają Biblię, wiedzą, że na tym świat się nie skończył. Że Pan Bóg postanowił jeszcze głębiej się objawić, jeszcze bardziej się objawić. To w tym trzecim okresie czytamy słowa, które dają nam do zrozumienia, że już pełniej Pan się nie mógł objawić. Widzieliście mnie, widzieliście Ojca. Tomaszu, widziałeś mnie, widziałeś Ojca. Ujrzałeś Ojca. To w tym trzecim okresie, a więc od momentu, kiedy po naszej ziemi zaczął chodzić Pan Jezus, kiedy zawołał donośnym głosem, kiedy wołał do ludzi, pójdźcie za mną, jestem jedyną drogą do Ojca. Jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To ten trzeci okres historii ludzkości, kiedy nastąpiło pełne objawienie się Boga poprzez Syna, ale także pełne objawienie się Pana Boga poprzez Słowo, i także pełne objawienie się Boga poprzez Ducha Świętego. Kochani, to w tym i tylko w tym okresie, w tym trzecim okresie padają słowa w jednej z przypowieści. Wszystko jest gotowe. Tylko w tym okresie. Kochani, zechciejmy otworzyć sobie, bo postanowiłem tak skrótowo opisać, nieco opisowo, te trzy różne od siebie okresy. Zechciejmy zobaczyć na werset Bożego Słowa, który już podałem. 21 rozdział od 28 wiersza. Zaczyna się ten wiersz, albo ten cały fragment, który podałem poprzez 22 rozdział, zaczyna się jedną przypowieścią, której tytuł brzmi Podobieństwo o dwóch synach. Kolejnym podobieństwem, przypowieścią, jak zobaczymy sobie chociażby tytuł, jest Podobieństwo o dzierżawcach winnicy. A kolejną przypowieścią z kolei jest Podobieństwo o uczcie weselnej. Kiedy tak stałem przed Panem i rozważałem te trzy przypowieści, szybko odkryłem, że Pan Bóg w cudownej swojej mądrości zawarł w tych trzech przypowieściach historię relacji z Bogiem przez wszystkie lata istnienia ludzkości. I wspólnie razem dzisiaj odkryjemy tą fascynującą prawdę poprzez te trzy przypowieści. A więc pierwszy tytuł, zauważmy, Zechciejmy to zbadać. Bądźmy jak ci z Berei, którzy badają słowo, czy tak się rzeczy mają. Popatrzmy na tytuł pierwszej przypowieści. Podobieństwo o dwóch synach. Czy sam ten tytuł, choć jest ludzkim dodatkiem do Biblii, ale czy sam ten tytuł, bo przecież ten tytuł świadczy o tym, że nie będziemy czytać o 10 pannach, ale o dwóch synach. Więc czy sam ten tytuł nie wskazuje nam, albo nie rzuca, nie odnosi nas właśnie do tego pierwszego okresu ludzkości? Pomyślcie sobie przez chwilkę, pomyślmy wspólnie razem. Czy nie było czasem w tych pierwszych wiekach ludzkości takich dwóch synów, którzy rozdzielili całą ludzkość na dwa, na dwie strony? Takich dwóch synów, z których pierwszy był absolutnie prawym człowiekiem, a drugi jako pierwszy człowiek zaczął napełniać bezprawiem całą ziemię. Pierwszy mord, pierwsze zabójstwo i pierwsze odstępowanie od Boga. Pierwsza bogobojna ofiara, pierwsze bogobojne serce i jego naśladowcy. Dwóch synów, którzy rozdzielili ludzkość. Kochani, ale idźmy dalej. Następna przypowieść, podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Ci, którzy doskonale znają Biblię albo ją po prostu czytają, wiedzą, że winnicą Pana jest nazwany w Biblii Izrael. W księdze Izajasza, o którym będziemy zresztą sobie więcej mówić o tym fragmencie, jest napisane w księdze Izajasza w 5 rozdziale, 4 i 9 wierszu. Wrócimy do tego tekstu, tylko tak rzucę takim jakby hasłem tylko. Jest napisane takie wyrażenie: albowiem winnicą Pana jest dom izraelski. Ta przypowieść mówi o Izraelu i wspólnie razem to odkryjemy. I także to odniesienie do trzeciego okresu ludzkości, podobieństwo o uczcie weselnej. To właśnie w tym podobieństwie padają słowa: wszystko jest gotowe. Tak jakby się chciało powiedzieć, zacytować to, co Pan Jezus zawołał na krzyżu: wykonało się, wszystko jest gotowe. Królestwo Boże jest pośród was. Przyszło już Królestwo Boże. Tak jakby się chciało dodać do tego opisu. Zechciejmy po kolei omówić te przypowieści, wspólnie razem odkrywając te błogosławione prawdy i zmierzając do tej ostatniej prawdy o powtórnym przyjściu Pańskim w ostatniej przypowieści. Pierwsza przypowieść, podobieństwo o dwóch synach. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. To jest 21 rozdział, 28 wiersz Ewangelii Mateusza. Miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak, jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a więc tak samo go zachęcił. Powiedział mu: idź, pracuj w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Nie wiem, jak to brzmiało, czy nie chcę, albo nie chce mi się. Nie chce mi się iść dzisiaj na nabożeństwo. Nie chce mi się iść dzisiaj do społeczności. Ale po namyśle, czytamy, potem zastanowił się i jednak poszedł. Jednak poszedł. Pyta Pan Jezus: który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Kochani, powiedziałem, że ta przypowieść odnosi się do pierwszego okresu w dziejach ludzkości. Ale ci, którzy uważnie czytają, zauważą, że Pan Jezus umiejscawia w tej przypowieści Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela i jego zwiastowanie. I ktoś by mógł powiedzieć: no jak to może dotyczyć pierwszego okresu ludzkości, jeśli tutaj jest Jan Chrzciciel, a on dotyczy czasu przecież tej pełni, jeszcze przed Panem Jezusem. Kochani, zauważmy przez chwilkę, spróbujmy na chwilkę podumać nad tym, Czym charakteryzowała się posługa Janowa? Jan, chrzciciel, nie przyszedł do świątyni. Nie stanął w świątyni, nie głosił słowa. On oddzielił się na pustkowie. Nie nawoływał do czczenia świąt, nie nawoływał do odpowiedniego ustosunkowania się do zakonu, ale przyszedł głosić tą najczystszą i najbardziej pierwotną formę obcowania z Bogiem poprzez pokutę i wydawanie owoców opamiętania. To jest ta najczystsza i najprostsza forma obcowania z Bogiem, której Bóg oczekiwał od pierwszych chwil pojawienia się ludzkości. Od samego początku, kiedy ludzkość jeszcze czasem nie zdawała sobie nawet sprawy z tych wszystkich duchowych prawd, ta jedna prawda była niepodważalna, że Bóg oczekuje opamiętania, pokuty, skruchy i wydawania owoców godnych opamiętania. Kochani, to towarzyszy nam i dzisiaj. Ta zasada się nie zmieniła. Tak powinniśmy funkcjonować i dzisiaj. Ale zechciejmy zwrócić uwagę też na to, ponieważ z tej przypowieści wynika też absolutnie uniwersalna prawda. Zauważmy tych dwóch synów. Jeden z nich rozradował się. Idziemy do zboru. Ojciec każe mi iść na winnicę, pracować do służby pańskiej. Tak, ojcze, pójdę. Ale to były tylko słowa. Tylko słowa. Tylko puste słowa, tylko pozór pobożności, tylko na ustach. Ale stwierdził, że jednak nie pójdzie. Ale drugi stwierdził, tak, pójdę, obiecuję, że pójdę, ale nie poszedł. Nie wiem, czy się nie pomyliłem, tak? Pierwszy powiedział, przeczytajmy to jeszcze raz, ponieważ się zgubiłem. Pierwszy powiedział, tak, pójdę, ale nie poszedł, a drugi powiedział, nie pójdę, ale zastanowił się, opamiętał się i jednak poszedł. I Pan Jezus zadaje pytanie, który z nich wypełnił wolę Ojca? I ci z nas, którzy by byli najbardziej gorliwi, najbardziej doskonali, ci, którzy by szukali doskonałości, doskonałego obcowania z Bogiem, powiedzieliby, żaden z nich nie odznaczył się od pierwszej chwili, poprzez każdą myśl swojego życia, poprzez każdy krok, od narodzenia do momentu, kiedy ojciec zaproponował pracę w winnicy, żaden z nich nie odznaczył się tą nieskrępowaną, czystą, nienasączoną jakimś bezprawiem wiarą i posłuszeństwem, żaden z nich. Ale i tego Bóg nie oczekuje, bo wie, że w nas ludziach nie znajdzie doskonałości. Nie odnajdzie czegoś takiego. Biblia wręcz mówi coś zupełnie odwrotnego. Wszyscy zgrzeszyli. Każdy jest grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Pomyślmy przez chwilkę. Gdyby tak Pan Bóg postanowił, że od tego momentu, kiedy człowiek pojawi się na ziemi, będzie wybierał tylko tych doskonałych, nieskazitelnych, bezgrzesznych, nie popełniających nigdy w życiu występku i ich powoływał do służby, do relacji z sobą, uważam, że nie znalazłby ani jednego człowieka na obliczu całej ziemi. Nawet kiedy przed potopem Ojciec nasz Bóg spojrzał na ziemię, powiedział: wszystkie zamysły ludzkiego serca są ustawicznie złe. Wszystkie, absolutnie wszystkie. Nie znalazł prawego człowieka. Nie znalazł człowieka, który by mógł mu się podobać pod względem doskonałości. Nie ma człowieka, który byłby jak Bóg, święty i czysty. Nigdy takiego nie było. Ale Pan Bóg nigdy nie szukał ludzi doskonałych. Szuka jednak ludzi, którzy są gotowi odwrócić się, zawrócić, którzy skłonią swoje kolana i powiedzą, choć nie chciałem, choć mnie to nie interesowało, to jednak skrucha mojego serca podpowiada mi, że pójdę. I takich Pan na obliczu całej ziemi szuka. I dlatego Pan Jezus powiedział, prostytutki i celnicy was wyprzedzają, są na drodze do nieba. To brzmiało katastroficznie w ich uszach, ale taka była prawda. Ponieważ oni, choćby żyli niegodziwie, choć brudzili się swoim samym postępowaniem, byli na drodze do Królestwa Bożego. Ponieważ skrucha ich serca i pokuta otworzyły im do tego drzwi. Podobieństwo o dwóch synach. A więc który z nich dzisiaj, Kościele, wypełnił wolę Ojca? Ten, który opamiętał się. Ten, który pokutował. Jeśli nigdy w życiu nikt z nas, albo ktokolwiek, nie przeżył momentu pokuty, opamiętania, to nigdy, chociażby mógł śpiewać, głosić słowa, być pastorem i być ewangelistą na całym świecie, jeśli nigdy nie przeżył pokuty i opamiętania, to nawet nie rozpoczął czynić woli Bożej. Nigdy. To jest niepodważalna prawda. Pan Jezus powiedział, że tylko ci, którzy się opamiętają, którzy pokutują, mogą iść za Nim. To jest to niesienie krzyża i podążanie za Nim. Kochani, a więc tylko ci. Więc jak rozpocząć drogę za Bogiem? Poprzez opamiętanie i poprzez skruchę serca. Kiedy Pan Jezus chodził po miastach Galilei, Judei, kiedy ludność słyszała ten wydobywający się z Jego ust głos, nigdy, przenigdy nie usłyszeli, chodźcie, pójdźcie za mną, bo Pan ma wspaniały plan dla was. W zamian za to słyszeli inne słowa. Opamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Opamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie chciałbym dzisiaj przytaczać, w jaki sposób w wielu miejscach głosi się coś, bo ja tego Ewangelią nazwać nie mogę. Ewangelia zaczyna się od świadomości swojego upadku, bo żaden tonący człowiek nie będzie chciał się ratować, dopóki nie uświadomi sobie, że tonie. Nie ma ratunku przed czymś, dopiero przed niebezpieczeństwem jest ratunek. Jeśli coś się dzieje, można być wyratowanym. A więc ludzie nie szukają dzisiaj często ratunku, ale szukają jakiegoś dodatkowego elementu w życiu. Czegoś lepszego niż do tej pory. Czegoś bogatszego niż do tej pory. Więcej entuzjazmu, radości, może uśmiechu, dobrej muzyki. Ale jak niewiele jednak jest tych, którzy do Pana przychodzą przez pokutę i opamiętanie. A to jest jedyna droga. Dlatego w niebie nie spotkasz tak wielu dostojników w strojnych szatach, w szatach liturgicznych może. Oby tam było wiele takich. Ale jednak więcej spotkasz tych, którzy mają okropne doświadczenie życia za sobą, którzy byli prostytutkami, celnikami i jeszcze innymi niegodziwcami, ale był moment zwrotny, w którym wszystko, absolutnie wszystko się zmieniło. I całe niebo będzie pełne takich ludzi. I ja będę też takim człowiekiem, który miał niegodziwą przeszłość, ale wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło, bo poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kochani, idźmy dalej, ponieważ historia biegnie dalej i nie moglibyśmy zatrzymać się na tej pierwszej przypowieści. Ludzkość napełniała całą ziemię. W innych źródłach pozabiblijnych, historycznych, czytamy, że Bóg nakazał rozprzestrzeniać się ludziom po ziemi. Kiedy oni zechcieli się osiedlać w jednym miejscu, wpadali na głupie pomysły. Budować wieże i tak dalej, wyrabiać cegły i zbliżać się do Boga, ale w ten niegodziwy sposób. Upodabniać się do Niego, chcąc być Nim, rządzić ziemią, panować. Historyk żydowski, Józef Flawiusz, powiada, że wieża Babel budowana była z zamkniętymi pięściami skierowanymi w górę. Boże, jeśli jeszcze raz zechcesz zesłać potop, my jesteśmy przygotowani. Mamy wieżę do nieba wysoko. Józef Lawiusz, historyk żydowski, taki argument podaje. To jest miejsce poza biblijne, ale jakiś tam wyznacznik jest, jakaś informacja. A więc ludność się rozprzestrzeniała, zamieszkiwała kolejne tereny i świadomość Boga ulegała zniekształceniu. Świadomość Boga wraz z przemieszczeniem zamieniała się. Ludzie zamieniali Boga na zwierzęta, na płazy, na ptactwo, na śmiertelnego człowieka i w ten sposób plugawili swoje życie. Gdzieś w dżunglach Amazonii, na kontynentach innych ludzie mieli świadomość Boga, ale nie mieli prawdziwej świadomości Boga. Składali ludzi jak ofiary, mieli świadomość wyższej istoty. Nawet gdzieś tam pamiętają jeszcze czasy wielkiego potopu, ale już nie potrafią tego przypisać prawdziwemu Bogu, ale zniekształconemu Bogu. I w tym momencie, kiedy ludzkość się rozprzestrzeniła, Pan postanowił powołać Izrael, swój naród wybrany, aby przynieść prawdę całemu światu, aby pokazać prawdę, i Izrael miał być błogosławieństwem dla wszystkich narodów, ponieważ oni mieli być odbiciem Bożej chwały, Bożego porządku, Bożych zasad, Bożej moralności, Bożego prawa. Jako jedyni mieli taki system prawa, jako jedyni dbali o żywność, jako jedyni nie składali ofiar z ludzi, jako jedyni trzymali się prawdy i mieli objawiać prawdę Bożą. Ale tutaj po raz kolejny przedstawię tą prawdę, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czy pamiętacie, jak Bóg powoływał Abrahama, ojca narodu izraelskiego? On nie znalazł sprawiedliwego na ziemi, bezgrzesznego człowieka. Abraham wraz z rodziną kłaniali się księżycowi. Oni czcili innego Boga. Bóg jednak miał plan. I kiedy przeczytasz z Ezechiela wspaniały fragment, jeden z najpiękniejszych fragmentów dotyczących opamiętania i nawrócenia, kiedy to Pan spotyka nierządnicę tarzającą się we krwi i błocie, mówi wtedy o Izraelu, o tym, jak znalazł Izraela. Oto przechodziłem obok ciebie, wszyscy cię mijali, świat cię odrzucił, świat cię nienawidził, a ty tarzałaś się w błocie i we krwi, ale przychodziłem obok ciebie i ująłem cię za rękę i podniosłem i wypowiedziałem najpiękniejsze słowa, jakie świat może słyszeć: wstań i żyj. I to czyni Pan, kiedy spotyka grzesznego człowieka, ożywia jego ducha, podnosi go, mówi: wstań i żyj. I po raz pierwszy w życiu ten człowiek żyje, bo do tej pory był martwy w swoim postępowaniu i w uczynkach. A jednak żyje. I to Pan uczynił z Abrahamem. Ożywił go do relacji z sobą, nie z księżycem, ale z żywym, prawdziwym Bogiem. Po Abrahamie powstał Izak, później Jakub, później Lewi, Kachat, Amram, aż w końcu Mojżesz. I Mojżesz jako prawodawca, jako Boży sługa, który odebrał prawo i nakaz Boży, aby zorganizować Izraela, czyni naród izraelski. I tutaj wchodzimy do kolejnej pięknej przypowieści, podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Przeczytajmy wspólnie razem. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniaków i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic. Nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Zadaje Pan Jezus pytanie tym, którzy słuchali. Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. Kochani, zechciejmy rozważyć tą wspaniałą przypowieść. Nie wiem, co rozumieli ci, którzy go słuchali, ale my wiemy, gdzie zajrzeć do Starego Testamentu, aby znaleźć te same słowa. Piąty rozdział Księgi Izajasza. Przez niektórych uważany tekst za jeden z najpiękniejszych wersetów Starego Testamentu. Przeczytajmy go, skoro jest tak piękny i tak uważany za najpiękniejszy fragment Starego Testamentu. Przeczytajmy, co ten fragment ma nam do powiedzenia. Piąty rozdział Księgi Izajasza, piąty rozdział od 1 do 5, do 7. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona i tutaj kończy się to całe piękno. I tu kończy się ta przepiękna, nasycona taką troską, takim doglądaniem ojcowskim, takim zadbaniem o tą winnicę. Historia, bo te owoce, czytamy, że były złe, w innym tłumaczeniu gorzkie, niedobre. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Pan jej wszystko uczynił, co trzeba było uczynić. Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. A mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto wrzask, krzyk. Wróćmy do Ewangelii Mateusza. Miejmy ją otwartą przed oczami. Kochani, kiedy Pan Jezus zadaje pytanie, co uczyni właściciel winnicy? Myślę, że kiedy oni mu odpowiadali, pomyśleli, no wykażemy się. Wyjedzą biblijną. Izajasza pomyśleli, czytamy, że wytraci tą winnicę, że ją rozbierze, że będzie spasiona, że będzie wydana i porośnie ostem. Wykażemy się, odpowiemy na to trudną zagadkę. Ale odpowiedź ich w pierwszym momencie nie uświadomiła im, że oni o sobie prorokują, że mówią o sobie. Mówiąc skrótowo, Pan Jezus, Pan Bóg zasadził winnicę, więc Izraela, powołał Izraela i wydzierżawił go w ręce naczelników, przywódców, królów, znawców prawa, nauczycieli prawa, saduceuszy, czy faryzeuszy, tych, którzy mieli być światłem dla ludu, nauczaniem dla ludu, mieli ich prowadzić i paść. W innych miejscach Biblii jest wyraźnie napisane, że Pan przekazał lud królom, przywódcom, pasterzom, aby oni doglądali Izraela i troszczyli się o niego. Winnicą Pana jest Izrael, ale zechciejmy popatrzeć dalej. Czytamy, że wieśniacy, kiedy to przychodzili posłańcy Boży, ich zabili, zbili, ukamienowali. Następnie czytamy, że Pan posłał znowu innych sług w większej liczbie. To fascynujące, ponieważ na początku było tylko kilku proroków. Samuel, Natan, Eliasz, Elizeusz. Oddzieleni czasem, oddzieleni długim czasem. Pojedynczy często Eliasz modlił się: Panie, sam jeden jestem. Nie mieli współtowarzyszy. Ale kiedy czytamy, oto posłał znowu w większej liczbie. Kiedy czytamy historię Izraela, wiemy, że w czasie okresu babilońskiego, niewoli babilońskiej, nieco przed i nieco po, czytamy, że tych proroków było wielu. Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Ezechiel, Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Ageusz, Zachariasz, Malachiasz, wszyscy z połem razem posłani przez Boga praktycznie w jednym momencie. To była druga tura, którą Bóg posłał zgodnie z tą przypowieścią. Ale tak jak za pierwszym razem i tych zabili, ukamienowali, porzucili, odrzucili to przesłanie. O, jakże pragnąłem, aby Izrael przylgnął do mnie, jak pas do bioder przylega. Ale oni nie chcieli, nie usłuchali, odrzucili te przesłania. Aż w końcu przypowieść kończy się posłaniem syna, posłaniem kamienia węgielnego, ustanowieniem fundamentu, rozpoczęciem czegoś nowego, posłaniem syna. Niesamowite jest to, że czytamy w tej przypowieści coś, co bardzo dokładnie dotyczy posługi śmierci, męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. Zauważmy wspólnie razem, że oni wzięli syna i wyrzucili poza winnicę. Gdzie Pan Jezus umierał? Poza miastem. I jako bezbożnik potraktowany. Poza winnicą, bo w winnicy bezbożników nie było. Ręką pogańską był zabity. Więc wyrzucony poza winnicę, potraktowany jako bezbożnik. W poczet, czytamy w księdze Izajasza, w poczet bezbożników, przestępców został zaliczony. A więc to poczyniono z Panem Jezusem. Nie wiedzieli wówczas ci, którzy mówili, którzy odpowiadali Panu Jezusowi, że prorokowali o tym, co stanie się z Izraelem. W roku 70 przyszedł rękami Bożymi kierowany, jestem tego świadom. Przyszedł dowódca wojsk i o tym, co czytamy, oto przyszedł właściciel winnicy i rozprawił się z tym miejscem. Ale nie głosimy w naszych kościołach tego, że Bóg odrzucił Izraela na zawsze. My w to nie wierzymy. Są kościoły, które uważają, że Izrael jest porzucony na wieki, a miejsce Izraela zajął Kościół. My tak nie uważamy. Apostoł Paweł mówi, że do czasu przyszła zasłona na Izraela. Tak nawiasem mówiąc, kiedy apostoł Paweł mówi, że kiedy pełnia pogan wejdzie, Izrael wróci, Izrael będzie się nawracał. I gdzieś w Bożym zamyśle jest pełnia pogan. Gdzieś jest jakaś liczba nieznana żadnemu człowiekowi. Z pewnością nie jest to 144 tysiące. Jest jakaś pełnia, Boża pełnia pogan, która ma doświadczyć Jego obecności i nowego życia. I w pewnym momencie Boży kierunek zacznie się zmieniać, albo ciężar Bożego działania zacznie się zmieniać i będzie pracował nad Izraelem. I jak czytamy, w końcu ujrzą, zrozumieją, kogo przebodli, kogo przebili. Kochani, jakiś czas temu pewien ewangelista pojechał do Jerozolimy Na sali było około 600-700 Żydów, nieznających Ewangelii. Kiedy głosił Ewangelię, około 600, prawie wszyscy przyjęli Pana Jezusa, uwierzyli w Ewangelię. Powiedział ten ewangelista: to, co ujrzałem, to jest dzieje się po raz pierwszy od Zielonych Świąt. Po raz pierwszy. I ja wiem, że Bóg powoli zaczyna działać w Izraelu i go odradzać duchowo. Jak czytamy w księdze Ezechiela: dam im nowego ducha, dam im nowe serce i oni nawrócą się do Pana. A więc Izrael w pewnym momencie tego doświadczy. Ale czytamy, ponieważ chciałbym dokończyć wątek o tym, że Pan nie odrzucił Izraela. Winnicą Pana, Pan Jezus w tej przypowieści już nie nazywa Izraela, tak. Ale co nazwał winnicą Pana? Królestwo Boże. Ta winnica, to Królestwo Boże zostanie wam zabrane. I w tym Królestwie Bożym, które On zechciał powołać, już nie będzie Żyda, nie będzie Greka, nie będzie mężczyzny, nie będzie kobiety, będzie każdy człowiek ze wszystkiego ludu na ziemi, z każdego plemienia, z każdej społeczności ludzi, będzie człowiek każdej rasy, jeśli można tak nazwać, każdego koloru skóry, w każdym, w którym płynie czerwona krew. Każdy człowiek. W tym, jak powiada apostoł Paweł, w Bożym Królestwie nie ma ani Żyda, ani Greka. Nie ma. Są ludzie. Ludzie. A więc Pan to postanowił. Ale ta przypowieść skończyła się na tym, że Pan posłał syna. Ale kiedy zaglądamy do następnej przypowieści, do tej już ostatniej, mówiącej o czasach końca, to tylko w tej przypowieści czytamy o tym, co stanie się na końcu. Czytamy o zakończeniu wszystkich rzeczy. Czytamy o tym, że wszystko jest gotowe, że pewne rzeczy będą rozsądzone, osądzone. To jest przypowieść końca. Uczta weselna. A Jezus odpowiadając mówił do nich, znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest Królestwo Boże niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. O, mam tyle na głowie dzisiaj, chcę wziąć ślub, chcę kupić woły, kupiłem woły, kupiłem trzodę, mam rolę pewną do zrobienia. W innej Ewangelii jest to tak ujęte. Każdy miał wymówkę na to, aby nie przyjść na wesele. A pozostali padli na jeszcze lepszy pomysł. Pochwycili jego sługi i znieważyli i pozabijali ich. Rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. I do tego momentu ta przypowieść jest taka sama jak poprzednia. Do tego momentu. Ale idziemy dalej. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni, żeby nikt się nie pomylił i nie powiedział głodni. Godni. Nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? I padają tutaj słowa, które powinny przeszyć nas na wskroś. Powinny zadziałać jak werset, który jest tutaj na kazalnicy. Przeszyć i rozciąć nasze serce. On oniemiał. On oniemiał, zamarł. Zdziwił się. Wielkie zdziwienie. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Pozwólcie pokrótce rozważmy tą ostatnią przypowieść, ponieważ mówi bezpośrednio o przyjściu pańskim, o końcu, o tym, na co czekamy. Oto Pan wyprawia swojemu synowi ucztę weselną. Wesele baranka w objawieniu Jana czytamy. Wesele barankowe. To jest jedyne miejsce, w którym czytamy, że jakaś uczta, jakieś wesele, jakieś miejsce radości, odpocznienia czeka na lud. Wesele. I po raz kolejny Pan wysyła swoje sługi. I tak jak powiedziałem przed chwilą, do pewnego momentu jest to bardzo podobne niż do poprzedniej przypowieści. Zostali odrzuceni po raz pierwszy, ale musimy brać pod uwagę to, że zawsze od początku powołania Izraela, zaproszonym do wszystkich obietnic Bożych, ile ich by było, był Izrael. Apostoł Paweł mówi, to im darowane były wszystkie obietnice. To im darowane były wszystkie obietnice. To do nich był posłany Mesjasz, Pan Jezus. Zauważmy, że Pan Jezus nie oddalał się z Izraela. On sam powiedział, posłany jestem do zgubionych owiec Izraela, z domu izraelskiego. I nawet kiedy pewna poganka chciała nakarmić się choćby okruchami, on jakby stawał troszkę z ubocza, nie chcąc udzielić im jej tego, czego oczekiwała, dając do zrozumienia, że jego pierwszorzędnym posłannictwem jest dom izraelski. Dom izraelski. I nawet kiedy powoływał uczniów, powiedział, nie oddalajcie się, nie idźcie do miast pogańskich, ale chodźcie do domów izraelskich, ich zapraszajcie na wesele. A więc oni byli od początku zaproszeni. Nawet apostoł Paweł. Czy pamiętacie, w jakich miejscach najpierw głosił Ewangelię? W synagogach. I najpierw wchodził do synagogi, a gdy tam go tak bardzo mile i czule potraktowano, szedł do pogan, kiedy go po prostu odrzucano. Szedł do pogan im zwiastować Ewangelię. A więc doskonale rozumieli, że najpierw zaproszony miał być Izrael. Ale powtórę czytamy, znowu byli wysłani posłańcy, jednak ich pozabijali. Jednym z nich był Mesjasz, Boży Syn, Pan Jezus Chrystus, który umarł za grzechy nasze, umarł zabity będąc na krzyżu Golgoty, zwycięstwo wielkie dokonał na krzyżu, odkupując nasze życie. I całe niebo, kochani, nuci tą pieśń w objawieniu Jana. Godzien jest baranek zabity. Godzien jest baranek zabity. A więc Pan Jezus poniósł śmierć. Ale pewna rzecz się zmienia. Czytamy o czymś innym, czego nie czytaliśmy wcześniej. Oto Pan powiedział, wesele wprawdzie gotowe. Wszystko jest gotowe. Zaproszeni okazali się niegodnymi. Ale teraz, moi posłańcy, ewangeliści, idźcie do Judei, Samarii i aż po krańce ziemi i zapraszajcie ludzi, ponieważ wesele jest gotowe, uczta została przygotowana. Zapraszajcie wszystkie narody po całej ziemi i będzie ta Ewangelia głoszona po całej ziemi, zanim nadejdzie koniec. Kochani, to się dzieje. I to się właśnie dzieje. I kościoły, zbory różnych szyldów napełniają się i dobrymi, i niestety złymi, jak powiada ta przypowieść, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Ale pewnego momentu, w pewnej chwili stało się to, na co czeka każda ożywiona, kochająca Pana osoba. Przyszedł król. Przyszedł król, oblubienica wraz z duchem woła Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Przyszedł Król, przyszedł Król i dlatego powiadam, że niezależnie od pokolenia, czy jesteśmy starsi, czy jesteśmy młodzi, ta prawda dotyczy nas wszystkich i sposób dostania się na to wesele i ostania się tam jest jeden. Sposób jest jeden, niezależnie od pokolenia. Właściwe szaty. I oto człowiek, który nagle stwierdził, inaczej, gdzieś tam przytulił się do towarzystwa, gdzieś tam wkleił się do tłumu i tak się czuł dobrze do pewnego momentu. Przychodził do zboru, do kościoła, podobała się mu muzyka, kazania, piękne uśmiechy ludzi będących na nabożeństwach i tak spędzał czas, wszystko się mu podobało, ale jednej rzeczy nie dopilnował i na jedną rzecz nie zwrócił uwagę, ale niestety było już za późno, bo tą rzecz miał usłyszeć w kościele. O tym warunku miał doskonale wiedzieć w zborze, w kościele, ale nie usłyszał, może nie usłyszał. Podejrzewam, że nie oniemiałby, gdyby to słyszał w kościele. Ale dzisiaj jest dzień łaski i możemy się tego uczyć i wiedzieć. Kochani, że to, co powoduje, że mamy bezpośredni dostęp do Boga, są odpowiednie szaty. I zaraz wytłumaczymy sobie, co to są te szaty, albo jakie powinniśmy mieć szaty. Na tym weselu było mnóstwo ludzi i okazuje się, że większość z nich, a w tej przypowieści wszyscy oprócz jednego, mieli takie same szaty, ale on miał jakiś inny kolor, jakiś inny wygląd. Zamiast spodni na kantkę wziął casualowe, zamiast marynarki został w zwykłej koszuli jak ja. Dzisiaj. A więc o czymś zapomniał, czegoś nie dopilnował. Okazuje się, że jeśli byśmy mówili o kolorach, to zabrakło jednego koloru na tej jego szacie. Zabrakło czerwieni, krwi barankowej, której jedynie szaty mają moc się wybielić. Kochani, to są szaty, które Kościołowi będzie dane założyć. Którym pozwolone będzie założyć. Zechciejmy otworzyć stosowne fragmenty, aby się tą prawdą dzisiaj zbudować. Objawienie, 22 rozdział, 14 wiersz. Czytamy, że błogosławieni są ci, którzy piorą szaty w krwi barankowej, aby mieć dostęp, prawo do drzewa żywota i aby mogli wejść przez bramy do miasta na wesele, aby mogli wejść na wesele barankowe. A więc dzisiaj wiemy, że tymi szatami są zbroczone we krwi barankowej szaty, które nie są splamione, ale są wybielone we krwi, wybielone, oczyszczone. Kochani, tak nawiasem mówiąc, kiedy serce Twoje tak rozpali się przyjściem Pańskim, tematem przyjścia i jego rychłego powrotu, to co się dzieje w sercu człowieka takiego najbardziej spektakularnego? Zaczyna sprawdzać swoje szaty. Zaczyna myśleć o tym, jak prowadzi życie. Zaczyna dbać o czystość i uświęcenie. Dlatego Bóg powiedział w księdze Daniela, że w czasach ostatecznych wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. Bezbożni będą dalej postępować bezbożnie, ale wielu będzie oczyszczonych, wypławionych i wybielonych. Wielu będzie. I ja się tego trzymam, że Kościół przed przyjściem Pańskim będzie podniecony głosem Ducha Świętego, który zaczyna wołać: przyjdź, Panie Jezu. I Kościół zaczyna słuchać tego głosu Ducha Świętego i jakby powtarzać za Duchem Świętym: przyjdź, Panie Jezu. I nie są to zwykłe słowa, nie jest to zwykła mowa, ale jest to coś, co przeszywa na wskroś, coś, co przeszywa serce. Kiedy mówimy o przyjściu Pańskim, praktycznie wszystkie wersety Biblii powtarzają jedną myśl. Świętość życia, uświęcenie i czystość. I czystość. I przeczytajmy kolejny werset z Objawienia, 7 rozdział, 14 wiersz. Ponieważ w Objawieniu ciągle powtarzają się te wiersze dotyczące szat. Szat, które powinniśmy mieć, o które powinniśmy zadbać przed przyjściem Pańskim. Od 13 wiersza. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Skąd mają te szaty białe? Co to są za ludzie, którzy tak dziwnie wyglądają? Mają jakieś piękne białe szaty. I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty w krwi barankowej, wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Jak ważne jest to, abyśmy prali szaty swoje. Nie tylko raz wyprali na jakieś wezwanie, na jakimś wydarzeniu, nie tylko raz wyjść gdzieś tam i załatwić sprawę, ale wybielali je, prali je każdego dnia. Prawdziwy chrześcijanin nie wspomina pokuty. Prawdziwy chrześcijanin wie każdego dnia, co to jest pokuta i opamiętanie. Bo życie nie szczędzi nam atrakcji. I każdego dnia przynosi niespodzianki i sytuacje, po których musimy przyjść przed oblicze Pana i wybielić swoje szaty, wyprać swoje szaty raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze. Wielu, wielu będzie wybielonych, wielu będzie wypławionych, wielu oczyszczonych przed przyjściem Pańskim. I ostatni fragment już zacytuję. I tym fragmentem, bracia i siostry, rozradujmy się, bo on jest szczęśliwym fragmentem. I wiem, że prawdziwy chrześcijanin, który doświadczył wybielenia swoich szat, przyjściem Pańskim nie będzie się trwożył, ale będzie się cieszył, bo nikt o zdrowych zmysłach, gdyby był brudny, nie wołałby: przyjdź Panie, bo wiedziałby, że przychodzi sędzia. Ale ci, którzy doświadczyli ratunku, zbawienia, wybielenia, wołają: przyjdź Panie. Dlaczego? Bo powiada Boże Słowo, kiedy podniesiemy swoje czoła, możemy je podnieść śmiało, dlatego że nadchodzi odkupienie nasze. Odkupienie nasze. Kochani, 19 rozdział 6-8 i tym fragmentem zakończę dzisiejsze zwiastowanie. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Halleluja! Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica, i to, co pastor dzisiaj mówił, przygotowała się. Jest gotowa, przygotowała się. A jak się przygotowała? Napisane jest w kolejnym fragmencie. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Zauważmy słowo dano jej. To znaczy, że żadnymi uczynkami, swoimi uczynkami nie jesteśmy w stanie zadbać czy przygotować, uszyć sobie pięknych, strojnych szat i zrobić na Bogu piorunujące wrażenie. Nie da się. Musimy się podpisać pod ten fragment. Dano jej, pozwolono jej ubrać szaty, które zbroczone są krwią Pana Jezusa, wybielone i oczyszczone. Wybielone i oczyszczone. Błogosławieni, 9 werset, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, i tym słowem skończę, to są prawdziwe słowa Boże. Amen, Kościele. Radujmy się i czekajmy na przyjście Pana, ale też Ja to mówię przede wszystkim do siebie, chociaż każde, jak powtarzam, pokolenie musi podejść do tego tematu osobiście. Nie będzie uprzywilejowanego pokolenia, ani młodego, ani starszego. Wszyscy musimy mieć jedne i te same szaty. Jedne i te same szaty, które nam zgotował jeden i ten sam Pan Jezus Chrystus. Amen. Amen.